Tytuł tygodnia.
Rafał Ziemkiewicz, Polactwo. Wydawnictwo Fabryka Słów. Mówi autor Rafał Ziemkiewicz.
Polactwo było książką, jak wszystkie, które pisałem, wydawało mi się obrazoburczą. Po prostu doszedłem do wniosku, że coś tutaj nie pasuje w ogólnym tonie mediów, w ogólnej euforii po odzyskaniu niepodległości. No to było już dekada minęła, kiedy się za polactwo zabierałem, że po prostu jakieś bajki sobie opowiadamy, że ludzie są inni niż się sobie wyobrażają politycy tak zwanej prawicy, którzy uparcie chcieli wierzyć w to, że żyjemy w świecie Sienkiewicza i właściwie wystarczy wyjść, krzyknąć o Bogu i ojczyźnie biało-czerwonym sztandarem zamachać i wszyscy się pod ten sztandar zbiegną, a jeśli to się dotąd nie stało tylko dlatego, że ktoś zły przejął media i ten krzyk do naszych ludzi nie dociera. Natomiast też, że nie są Polacy tacy jak w mediach liberalnych, są opisywani jako jacyś niedostosowani do transformacji, gorsi po prostu, cofnięci w rozwoju. No i z tego myślenia o tym, jacy Polacy są właściwie, narodziła się ta książka. Zaczęło się od takiej prostej obserwacji, kiedy byłem na stażu w Stanach Zjednoczonych. Zająłem się troszkę sprawami tak zwanych gett murzyńskich, dzisiaj już chyba w ogóle nawet nie wolno tak mówić, czyli dzielnic socjalnych, gdzie się rozmaite problemy socjalne i społeczne pojawiły, z którymi sobie nie za bardzo Ameryka radziła, także dlatego, że nie bardzo miała język, jak o tym mówić. Kiedy zacząłem czytać o tym, co dzieje się w takich gettach socjalnych, zauważyłem, że właściwie to są te same problemy, które są u nas na przykład na obszarach popygierowskich. I to mnie naprowadziło na tę myśl, że Polska nie jest żadnym dziwolągiem wśród narodów. Polska jest po prostu typowym społeczeństwem postkolonialnym. Mamy takie same problemy jak te ludy, jak na przykład czarni Amerykanie, czy te kraje, jak na przykład kraje latynoamerykańskie, które przez kilka pokoleń były pozbawione wolności. Właściwie z tej obserwacji się całe polactwo wzięło, stąd przypomnienie wzorca folwarku pańszczyźnianego, stąd przypomnienie reakcji, jak ludzie poddani tej opresji na to reagują. No, samo słowo polactwo zostało odebrane z jakiegoś powodu jako słowo obelżywe i właściwie na długi czas to recepcję książki określiło. Jak bodajże Roman Giertych gdzieś się wypowiedział, wtedy jeszcze był w fazie wielce patriotycznej, pytany o moją książkę przez kolegę dziennikarkę, że czegoś, co ma tak obelżywy dla Polaków tytuł, w ogóle do ręki nie weźmie. Nie wiem, czy wziął, natomiast wydaje mi się, tak żartowałem przez jakiś czas, że jedynym politykiem, który rzeczywiście uważnie przeczytał moją książkę i co więcej zastosował ją w praktyce, był Donald Tusk. No ale to taki żart. Myślę, że on nie musiał mojej książki czytać, po prostu skądś to samo wiedział.
Czyta Piotr Maciejewski.
Kilka razy miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy z racji swych zawodowych zajęć uczestniczą w procesach mających oddać sprawiedliwość ludziom prześladowanym w czasach PRL-u. Bo takie procesy jeszcze się toczą przeciwko milicjantom i esbekom, którzy odbijali nerki i łamali palce, przeciwko sędziom, którzy z dekretu o stanie wojennym wsadzali na parę lat do więzienia za ulotkę, przeciwko różnym czerwonym bandytom. Nawet nie po to, by ich ukarać, ale by była formalna podkładka do wypłacenia ofierze skromnego odszkodowania. Przeczytałem gdzieś, że za 2,5 roku więzienia można dostać 50 tysięcy złotych. Bad business, jak w pewnej powieści podsumowali Anglicy powstanie warszawskie. W opowieściach o takich procesach zawsze powtarza się jedno. Kiedy dziś, po kilkunastu latach wolności, spotykają się na sali sądowej ofiary i oprawcy, ci drudzy, zresztą przeważnie w charakterze świadków, to mamy z jednej strony ludzi w wytartych bieda paletkach i starych butach, a z drugiej tłustych bysiorów o rumianych, zadowolonych gębach, w drogich garniturach albo skórzanych kurtkach, a do tego złoty Rolex na ręku i wypasiona fura na parkingu przed sądem. Tak nie jest na tych rozprawach często ani przeważnie. Tak jest na nich zawsze. Tak po prostu wygląda ta Polska, która miała przywrócić sens takim słowom jak uczciwość i sprawiedliwość, a w której główną troską jej autorytetów moralnych, które błyskawicznie skumplowały się z czerwonymi, było uchronienie swoich nowych przyjaciół przed nienawiścią, zemstą i rozliczeniami. 30 lat Polski Ludowej, To okres, który w dziejach naszego narodu stworzył najtrwalsze, największe, nieodwracalne procesy historyczne, mające głęboki wpływ na naszą świadomość społeczną i jej duchowe uzasadnienia. Powiedziano na rocznicowym plenum KCPZPR w roku 1974. Właściwie mógłbym z tego cytaciku, jakże typowego dla całego tego partyjnego bełkotu, którym nas karmiono, zrobić motto. Powstrzymałem się tylko dlatego, że musiałbym wtedy wskazać autora tych pokrętnych i mętnych zdań z imienia i nazwiska, a szkoda mi się nad nim pastwić, bo poza wszystkim był to wielki artysta i rzadki przypadek człowieka, który swą kolaboracją z komuną nie wyrządził w sumie zła nikomu poza samym sobą. Ale zawarta w cytacie myśl, choć tu oczywiście miało to wszystko brzmieć pochwalnie, odpowiada prawdzie. W PRL-owskim syfie rzeczywiście dokonano na naszym narodzie operacji nie mającej w jego tysiącletnich dziejach precedensu. Nie wierzę, by jej skutki były aż nieodwracalne, ale w każdym razie odwrócić je i powrócić do normalności będzie szalenie trudno. Najczęściej ujmuje się jej sens słowami awans społeczny. Ba, ów awans przedstawia się jako wielkie dobrodziejstwo i zasługę komuny. Do dziś jest to jedno z haseł, na które najchętniej powołują się różni starzy ubecy i utrwalacze w swych apologiach PRL-u i socjalizmu. Z ich punktu widzenia to bardzo rozsądne. Nic nie mobilizuje ich społecznego zaplecza lepiej niż przypomnienie mu, skąd się wzięło. Z ich punktu widzenia dobrze jest znacznej części polskich, w cudzysłowie, elit przypominać, że są elitami zastępczymi, nieprawdziwymi, że zawdzięczają swą pozycję nie swoim talentom, wiedzy i kwalifikacjom fachowym, tylko łasce władzy ludowej.
Rafał Ziemkiewicz, Polactwo. Wydawnictwo Fabryka Słów.